Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i gorąco w takim razie pozdrawiamy wszystkich. Jest środa, trzeci dzień lipca, wakacje na całego, pogoda chyba o nas zapomniała, ta dobra, ale mam nadzieję, że sobie przypomni. Dzisiaj w programie kilka ważnych tematów, a tematy te przedstawią Mariusz Tałajkowski, który audycję realizuje, Sławomir Orlik, który odbiera telefony i ja, prowadzący Janusz Wilczyński. Telefony 510-37-36, to jest do studia, i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zanim przedstawię przebieg dzisiejszego programu, jakie tematy, o której mniej więcej godzinie się pojawią, prośba od naszego słuchacza.
Józef z Kamień Pomorski. Spółdzielnia nie chce mnie uznać za swojego emeryta, choć uważam, że wszystkie warunki spełniłem. I proszę o adres, bo chcę wysłać list do audycji Czas Reakcji.
Panie Józefie, bardzo chętnie posłużymy panu pomocą. Proszę zapisać ten adres. Radio Szczecin, Czas Reakcji, Aleja Wojska Polskiego 73, Aleja Wojska Polskiego 73, 70481 Szczecin, 70481 Szczecin. Czekamy na pana list i będziemy chcieli panu oczywiście pomóc. Dla innych przypominamy jeszcze czas reakcji @radioszczecin.pl. Warto ten adres przypominać. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony. A plan na dzisiejszy program jest taki. Za chwilę będziemy rozmawiali o wakacyjnym mieście kobiet. To taka już cykliczna impreza w Świnoujściu, ale nasz słuchacz uważa, że ona dyskryminuje mężczyzn. Zapytamy więc, co na to organizatorzy wydarzenia. Będzie także powrót do tematu z wczoraj i z przedwczoraj, ale nadal są komentarze i telefony krytyczne. Nowa organizacja ruchu wokół przebudowywanej Alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach. Do krytycznych głosów słuchaczy dziś odniesie się osoba odpowiedzialna za tymczasową organizację ruchu w tym rejonie, mianowicie pan Marcin Harenza z Urzędu Miasta Szczecin. 12.25. Następny temat. W weekend, tak jak mówiłem, będzie cieplej, ba, tak mówią nawet synoptycy. I znów wybierzemy się nad i na wodę, a my zapytamy policję, jakimi siłami dysponuje właśnie na akwenach. Natomiast po 12.30 sprawdzimy informację naszego słuchacza, taką gorzką informację, że nie tylko w Siadle Dolnym jest trudno zaparkować łódź, nie ma gdzie przycumować, bo wszystkie miejsca zajęte, ale podobno nie ma gdzie zacumować w Policach. Co na to przedstawiciel władz tego miasta? Po 12.30 na ten temat rozmowa, a następna rozmowa będzie dotyczyła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zapisów w tych planach, na ile są elastyczne, na ile są precyzyjne, bo jest taka skarga naszego słuchacza, pana Piotra i innych mieszkańców ulicy Gunickiej w Tanowie. Oni protestują przeciwko planowanej budowie 6 budynków dwurodzinnych w ich sąsiedztwie. Uważają, że właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał zabudowę jednorodzinną, a tu mamy no właśnie dwurodzinną. I czy to jest podstawa do niewydania pozwolenia na budowę? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz zapowiedź tematu, który mam nadzieję znajdzie już swoje wyjaśnienie i odpowiedź Urzędu Miasta Szczecin jutro, ale potwierdza słuchacz to, o czym mówił inny słuchacz, mianowicie, że już od bladego świtu, od 5.30 ustawiają się ludzie, którzy chcą zarejestrować pojazd w Urzędzie Miasta w Szczecinie.
Dzień dobry, z tej strony Wojtek, stały słuchacz. Na Prawobrzeżu na przykład jest taka sytuacja, że któregoś pięknego dnia przyszedłem o godzinie 14, dzień wcześniej, poprosić sobie o numer na następny dzień, bo wiem, że jest możliwość być rano o 7.30 i dostać numerki na dowolną godzinę, jaka się panu podoba, a usłyszałem, niestety numerki wydajemy dopiero jutro o 7.30. Więc żeby mieć pewność, że się ten numerek dostanie, trzeba przejść o 5, żeby chce być pierwszym, drugim lub piątym, bo o 7.30 kolejka już ma 30 osób, przynajmniej ja tak ostatnio miałem. Gdy ja skończyłem rejestrować pojazd, kolejka jeszcze się nie skończyła i ludzie stali w kolejce do kierownika Wydziału Komunikacji. Rzeczywiście coś z tym trzeba zrobić, bo jest duży problem. Ja już nie jedno auto rejestrowałem i po prostu zawsze muszę sobie rezerwować czas od godziny 5 rano, pójść, odstać, posiedzieć, posłuchać ludzi, mieszkańców, którzy przyszli razem ze mną. i o godzinie 7 mieć zarejestrowany samochód. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
To problem wielomiesięczny, dziękujemy, jeżeli nie kilkuletni. No i tak jak powiedziałem, jutro chcemy rozmawiać z przedstawicielem Urzędu Miasta na ten temat. Zresztą nie pierwszy już raz, ale miejmy nadzieję, że ostatni. I kwestie te uda się rozwiązać. Urzędnicy usiądą, podebatują i będziemy mieli rozwiązanie tego palącego problemu, bo to rzeczywiście XXI wiek, 2024 rok i trzeba stać w kolejce jak w czasach głębokiego PRL-u. A teraz pytanie modernizacyjne. Rzeczywiście ta ulica aż krzyczy, żeby podjąć modernizację.
Witam, stały słuchacz Zwyszek w sprawie remontu drogi Kadłubka w Szczecinie. To jest na odcinku od Niemczewicza do Asyka. To jest odcinek około 180 do 200 metrów i miasto od kilku lat już no nie może sobie jakoś, nie wiem, nie chce przystępować. By już chyba za 2 lata temu miało to ruszyć ten remont tej drogi. Nawet śmietnik zlikwidowała tam spółdzielnia, żeby to wszystko ruszyło, ale nie wiem, sprawa ucichła. Droga jest naprawdę fatalna. To jest ona zbudowana z takiej kostki, z rylinki, która jest pozapadana, kałuże wody stoją, miejscami są takie placki asfaltowe porobione, żeby to jakoś złagodzić, ale przecież to naprawdę, tam się mieści przychodnia zdrowia i naprawdę jest droga uczęszczana i bardzo potrzebna, ale to powinien być asfalt, a nie to, co jest w tej chwili. Dziękuję.
Aha, przychodnia zdrowia. No, przychodnia zdrowia przywodzi mi na myśl inny temat, ale o tym za chwilę. Zapytamy Urząd Miasta także o to, kiedy będzie ten remont Kadłubka. Natomiast a propos przychodni, słuchacz nam przysłał informację z Pomorzan. Tam jest taki sklep alkoholowy, a koło sklepu z alkoholem jest przychodnia, że nadal pojawiają się tam nietrzeźwi osobnicy. Mamy niestety powtórkę z rozrywki z przychodni przy Alei Powstańców Wielkopolskich. A powtórka polega na tym, że panowie zaopatrują się, czy panie również, w alkohol. No i po spożyciu zalegają na trawnikach w okolicach przychodni, a bywa, że i w samej przychodni. No i do tego tematu w takim razie powrócimy. Na razie informacja jest taka dla naszych słuchaczy, że kiedy rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej Przemysławem Słowikiem, zapowiedział, że on jest za tym, żeby w Szczecinie pojawiały się takie lokalne, czyli osiedlowe prohibicje, zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano. Już będzie to jakaś ulga dla mieszkańców, natomiast nas zdumiewa to, że ten sklep, to jest sklep bodajże Dora, nie miał nigdy jeszcze odebranej jak dotąd koncesji na sprzedaż alkoholu, pomimo że generuje się tam bardzo wiele niebezpiecznych i trudnych dla mieszkańców sytuacji właśnie poprzez sąsiedztwo tego sklepu z alkoholem. 12.13, czas reakcji. Teraz przenosimy się do Świnoujścia. Przy naszym telefonie gość, pan Daniel Źródlewski, przedstawiciel organizatora wydarzenia, które nazywa się Wakacyjne Miasto Kobiet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I napisał do nas słuchacz, pan Sergiusz, mężczyzna zawiedziony. A czym zawiedziony? Proszę posłuchać. Od weekendu spędzam urlop z żoną w Świnoujściu, a od 1 lipca odbywa się w mieście Wakacyjne Miasto Kobiet. Panele i rozmowy ze sławnymi ludźmi, warsztaty, spektakle, koncerty. Impreza organizowana przez Miejski Klub Kultur, czyli obecnie można powiedzieć, że przez miasto Świnoujście. Impreza darmowa, ale trzeba wcześniej odebrać wejściówkę. I tutaj się zaczyna. Żona poszła na zakupy. Ja dysponowałem wolnym czasem, to powiedziałem, że odbiorę. Ale próbując ją zdobyć, okazało się, że mężczyźni mogą odebrać taką wejściówkę tylko w obecności kobiet. Oniemiałem, byłem pewien, że to żart. Co więcej, okazało się, że na spektakle można odebrać wejściówkę na dowód osobisty wydany w Świnoujściu. No i tutaj dalej komentarz pana Sergiusza. Były już restauracje dla niemieckich żołnierzy, zakaz wstępu dla czarnych. Teraz doczekaliśmy się ksenofobicznych, seksistowskich imprez. No właśnie, panie Danielu. O matko, bo ja sobie teraz tak skojarzyłem, że mamy na przykład hotele tylko dla osób dorosłych. Nie wolno tam przyjeżdżać z dziećmi. No i to też taka segregacja. I dalej pisze pan Sergiusz tak. Proszę sobie wyobrazić, że byłoby to w drugą stronę. Impreza tylko dla mężczyzn z wyłączeniem kobiet, albo impreza tylko dla rasy białej, albo impreza tylko dla heteroseksualnych. Przypomnę, że to impreza miejska, pisze słuchacz, czyli za pieniądze podatników, w tym moje i innych mężczyzn. Co innego, gdyby organizatorem byłaby prywatna osoba. Taka może sobie robić, co chce. Chociaż i takie nie obyłyby się bez echa w dzisiejszych super poprawnych czasach. Tak mnie coś tknęło i sprawdziłem, kto rządzi w Świnoujściu. Okazało się, że prawie same kobiety. Prezydentką jest Agata Agatowska. Wśród 7-osobowego kierownictwa Domu Kultury tylko jeden przedstawiciel płci męskiej. Panie Danielu, ale ta impreza ma już 4-letnią, jak pamiętam, tradycję.
7-letnią?
No się, przepraszam. I był pan prezydent Żmurkiewicz, a zasady były takie same, prawda?
Dokładnie. Ja myślę, że przede wszystkim oczywiście szanując uwagi państwa słuchacza, to nie wydaje mi się, żeby przy festiwalu, w którym chodzi o zabawę, o uśmiech, używać słów tak ostatecznych, czy mieszać w to jakąkolwiek politykę. Ten festiwal od 7 lat odbywa się w Świnoujściu, faktycznie jest poświęcony paniom i ma dosyć jasne zasady czy regulamin. On jest oczywiście troszeczkę z przymrużeniem oka, ale dla pań poświęcone czy dedykowane są tylko niektóre z wydarzeń. Ale to są te wydarzenia, które dotyczą właśnie kobiet, choćby letnie metamorfozy, czyli takie zabiegi kosmetyczne, zabiegi stylistów, makijaż. No pewnie większość z pań nie chciałaby, by ktoś, a już szczególnie na przykład panowie się temu przyglądali. Jest to działanie bardzo kobiece. W programie są spotkania, wykłady poświęcone poważnym, często zdrowotnym sprawom, też bardzo kobiecym. Ja myślę, że to jest tak nawet, że wielu panów nie to, że nie może tam wejść, ale pewnie by nawet nie chciało tam wejść. My zapewniamy komfort paniom w tych właśnie intymnych, kobiecych spotkaniach, relacjach, sprawach. Ale sporo nieprawdy się wdało do listu pana Sergiusza, tak?
Tak jest.
To nie jest tak, że wszystkie wydarzenia są tylko i wyłącznie poświęcone paniom, bo już od godziny 17 panowie mogą odwiedzać miasteczko festiwalowe, oglądać w tym roku spektakle, w latach poprzednich także koncerty. Są spotkania, rozmowy na kanapach, Marzeny Rogalskie z gwiazdami, tam panowie również od niedawna mogą także wchodzić, taki ukłon do próśb wielu właśnie wczasowiczów. I teraz tak, to co się dzieje z tymi biletami na wieczór, to jest dosyć jasno wyrażone w regulaminie, które staraliśmy się pokazać na takich wielkoformatowych wydrukach, pokazywanych w bardzo widocznych miejscach, na namiotach, na takich stendach, więc wystarczy przeczytać, zapoznać się z tym regulaminem. Te bilety rozdawane są w dwóch pulach, tak by na przykład mieszkańcy Świnoujścia, którzy pracują w ciągu godzin przepołudniowych, mogli je odebrać później, albo ktoś może ma jakieś inne zajęcia, więc w dwóch pulach o godzinie 10:45 i o godzinie 18 rozdajemy bilety. Jest ich 300, bo tyle jest miejsc w namiocie festiwalowym.
Czy taki mieszkaniec musi także przychodzić z panią, czy pan dostanie mieszkań w Świnoujściu?
Już do tego zmierzam. 30% biletów jest przeznaczonych tylko dla mieszkańców Świnoujścia i to jest ta sprawa z
tym dowodem. Bez względu na płeć.
Bez względu na płeć. I faktycznie, jest to chyba jakiś element zabawy. Większość uczestników podchodzi do tego z uśmiechem, kiedy panie stoją w kolejce i wejdą na teren miasteczka, odbierają bilety w recepcji festiwalowej, to trzeba udowodnić, że jest z nimi mąż albo partner i musi zamachać za barierki. Proszę mi wierzyć, że my nawet mamy takie podejrzenie, że tam jest czarny rynek i są mężczyźni, którzy się wynajmują jako mężowie, by móc otrzymać bilet.
A ja myślałem, ale to jest wynajmie z kolei panie, dla mężczyzn, żeby dostać wejściówkę, to może z jakąś panią się umawiają, że to jest moja żona, partnerka i chcę dostać wejściówkę.
Może i tak się okazać. Pamiętajmy, że to jest zabawa. Pamiętajmy, że to jest festiwal, w którym mówimy o uśmiechu, o rekreacji. Przecież w tytule Miasta Kobiet jest wakacyjne. A wakacje to czas beztroski i przy czym festiwal faktycznie próbuje poza tą beztroską być przedsięwzięciem mądrym, czyli takim poradnikowym, praktycznym dla wielu pań. I mam nadzieję albo i pewność, że panowie z tego festiwalu również korzystają. Przecież jeżeli kilkaset pięknych pań jest jeszcze dodatkowo upiększonych przez naszych stylistów, no to przecież panowie muszą się z tego cieszyć, prawda?
Panie Danielu, czyli nie spodziewać się należy zmian regulaminu, bo pan Sergiusz się martwi, że parytety obowiązują tylko w jedną stronę.
Nie, tak jak wspomniałem, to nie do końca jest prawda w tych jego spostrzeżeniach. Gorąco pana Sergiusza i wszystkich innych panów zapraszamy popołudniami, albo samych, albo wraz z partnerkami. Właśnie na prośbę mieszkańców nawet. Te rozmowy na kanapach Marzeny Rogalskiej zostały już otworzone dla panów, bo jakby pary chciały być razem, przeżywać to, więc też jakby troszeczkę to ewoluuje. Ale proszę mi wierzyć, ta część festiwalowa, czyli przedpołudnia w miasteczku Przymuszli, są są dedykowane paniom po to, by one miały większy komfort. A czy panowie w tym czasie pójdą na piwo, oglądać może mecz, jest przecież euro, tylko że to mówimy o powtórkach, albo choćby na spacer? To lato, to piękne Świnoujście, to czas radości, uśmiechu i te słowa, które padły, nie wydaje mi się, by przystoiły do tego rodzaju formuły.
Pan Daniel Żudlewski, przedstawiciel organizatora wydarzenia wakacyjne Miasto Kobiet w Świnoujściu. Do kiedy impreza?
Dziś trzeci dzień, jutro ostatni dzień i kolejne wydarzenia dla pań i dla panów też. Gorąco zapraszamy. Dziś między innymi akcent szczeciński i wspaniały monodram Olgi Adamskiej, hrabiny Przodem, świetnej Teatru Polskiego, a jutro z kolei, no właśnie. I to jest chyba kwintesencja, bo będzie monodram Piotra Gąsowskiego. Kobiety są z Marsa, a mężczyźni z Wenus, albo odwrotnie, więc doskonale znamy przecież ten utwór, więc o to właśnie tutaj chodzi.
Dziękuję, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
A propos pozdrowienia dla słuchaczek i słuchaczy.
Tego Marsa, to pan Sergiusz w marsowym takim wojowniczym nastroju rzeczywiście, ale ciekawi jesteśmy państwa opinii w tej sprawie. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Dziękujemy także za wszystkie opinie w sprawie zamknięcia powstańców wielkopolskich i wyznaczenia objazdów, no bo ruszył remont powstańców wielkopolskich od poniedziałku. Przypomnijmy, Aleja Powstańców Wielkopolskich, pętla tramwajowa na Pomorzanach została wyłączona z użytku. Od 1 lipca na liniach między centrum a placem Szerockiego kursują tramwaje dwukierunkowe. Między Pomorzanami a centrum Szczecina jeździ autobus zastępczy 811 oraz linia tramwajowa 4 obsługiwana przez tramwaje dwukierunkowe. W tym celu w weekend została zbudowana przeplotka na placu Szerockiego, czyli rozjazd umożliwiający zmianę torowiska i kierunku jazdy. No i jeszcze ważne, że objazdy dla pojazdów samochodowych, i tutaj najwięcej kontrowersji, zostały wyznaczone przez ulicę Milczańską do Mieszka I, przez Starkiewicza, Dąbrowskiego, plac Szerockiego, przez Szpitalną, Połapską, Boczną, Starkiewicza, Dąbrowskiego, plac Szerockiego i ulicą Włościańską. Tu została wprowadzona sygnalizacja wahadłowa z uwagi na małą szerokość jezdni. Dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonym odcinku Alei Powstańców Wielkopolskich będzie możliwy przez Milczańską, a dla części adresów przez teren budowy. Dziś zaproszenie do audycji przyjął pan Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Cieszę się, że jest pan z nami, ponieważ pan uchodzi, nie wiem czy słusznie, za reżysera, za autora tej organizacji ruchu na czas przebudowy powstańców wielkopolskich. A pytań dużo, jeżeli pan pozwoli, będziemy się po kolei do nich odnosić, ale chcę najpierw pana zapytać, bo o to wczoraj zapytałem pana Wojciecha Jachima ze spółki Tramwaje Szczecińskie. Czy nie można było poczekać z tą przebudową powstańców wielkopolskich do oddania ulicy Kolumba, to jest do jesieni tego roku? No, pan Wojciech Jachim powiedział, że przepadłoby unijne finansowanie, ale ja wtedy zapytałem o unijne finansowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Też jest spóźnienie, ale to finansowanie unijne udało się przedłużyć.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o to, czy ja jestem autorem zmian, to jest takie bardzo duże spłaszczenie, bo oczywiście ja niestety jestem twarzą organizacji ruchu w mieście. Natomiast no, nie jest tak, że jednoosobowo ktoś podejmuje decyzję o takich większych zmianach. Zapewniam państwa, że to jest konsultowane z wykonawcami, służbami miejskimi, ale ostatecznie ktoś musi podjąć taką decyzję. Zapewniam pana, że nie jestem tylko wyłącznie ja, chociaż oczywiście jeżeli trzeba, to niektóre rzeczy mogę na siebie przyjąć.
A co do terminu rozpoczęcia właśnie?
To nie jestem w stanie panu dokładnie o to powiedzieć, gdyż ja zajmuję się głównie organizacją ruchu, a nie innymi tematami związanymi z przebudowami i rozliczaniem tych przebudów, więc nie chciałbym powiedzieć czegoś, co mogłoby tylko wprowadzić w błąd. Tak?
Panie Marcinie, ja proponuję oczywiście taki scenariusz naszej rozmowy, żeby najpierw wyemitować telefony i pytania od słuchaczy, a potem jeszcze będzie pan miał oczywiście czas, że się wyrażę takim językiem kampanii wyborczej, na swobodną wypowiedź, dobrze? Zgadza się pan na to? Proszę bardzo, proszę, posłuchajmy.
Dobry. Ja wczoraj czekałam na autobus prawie 20 minut na 811. Pełno ludzi było. Nikt nic nie wiedział. A w razie, niech się coś stanie tutaj u nas na Pomorzanach. Jak dojedzie pomoc tutaj, czy pogotowie, czy straż? Wszystko zablokowane. Nie można w ogóle dojechać do miasta. Jedynie jeszcze ratuje ten 806, ale też są duże korki i z trudem się przeciska przez te wąskie uliczki. Dziękuję bardzo.
Informacje o zmianach były, to mogę odpowiedzieć za pana, ale no, jak wygląda sytuacja z dojazdem służb do mieszkańców?
Znaczy, jeżeli chodzi o czasową organizację ruchu, to staraliśmy się, żeby do każdej posesji był dojazd służb. Przypominam, że wyłączony z ruchu ogólnego jest odcinek Alei Powstańców Wielkopolskich od Milczańskiej po Plac Szyrockiego. Natomiast nie jest tak, że wszystkie posesje są odcięte. Do każdej z tych posesji doprowadza jakiś dojazd. I na przykład, żeby dojechać do osiedla Polonia bądź osiedla zlokalizowanego po prawej stronie Alei Powstańców Wielkopolskich jadąc od Placu Szyrockiego, musimy wjechać z placu, przejechać jakby na jezdnię, po której znajduje się Poczta Polska, dojeżdżamy do wiaduktu kolejowego i możemy zawrócić na jezdnię przeciwległą i dojechać do tego osiedla. Jeżeli będziemy kontynuować jazdę dalej po Powstańcu Wielkopolskich, można powiedzieć jezdnią przeciwległą, dojedziemy do wjazdu obsługującego dawne Adrenalinę. Następnie możemy przyjechać do ulicy Dunikowskiego i Dunikowskiego wyjechać aż do ulicy Milczańskiej. Poszczególne posesje pomiędzy ulicą Dunikowskiego a Powstańców Wielkopolskich będą obsługiwane i tam są przynajmniej od Dunikowskiego jest informacja, że dojazd również do posesji będzie realizowany w toku prac na różne sposoby. Jest i tutaj bardzo proszę Państwa o kontakt między innymi z wykonawcą prac, aby umawiać się na poszczególne dni i terminy, w jaki sposób dojazd do posesji będzie realizowany, czy od strony ulicy Milczańskiej, czy właśnie od strony ulicy Dunikowskiego. Wszystko będzie zależne od postępu prac. Na tą chwilę na odcinek pomiędzy Dunikowskiego a Milczańską można dojechać, o czym mówi chociażby tabliczka pod znakiem B1, nie dotyczy dojazdu do posesji.
I kolejne pytanie.
Witam, Piotr z tej strony. Z Trzawiowa Włościańska jest znak, że droga prowadzi do Kolumba i do Chmielewskiego, ale tam nie ma przejazdu. Ona prowadzi tylko do tych ulic i wszyscy jadą i zawracają. Od Krygiera już stoimy na światłach w korku, żeby dojechać do Włościańskiej, bo są światła wahadłowe. Oczywiście ja chcę jechać dalej prosto, ale przecież planując takie budowy, to powinni gdzieś tu te krzaczory wyorać, dorobić jeszcze jeden pas, a nie, korek jest od Krygiera do Włościańską, a ja chcę jechać jeszcze dalej. Żeby dojechać do Ronda Uniwersyteckiego, stałem na skorku już na rondzie pod Rondem Podniebnym przy Biroju, prawie przy Ustowskiej.
Wyszek ze Szczecina. Ci nasi włodarze remontują Powstańców. Wszystko w porządku. To jeszcze wzięli na Włościańskiej, zrobili sygnalizację i są wahadłowo, wahadełko. A na Milczańskiej, żeby było ściśniej, jest teraz jeden skręt w lewo w Mieszka Pierwszego, a nie dwa jak było wcześniej.
Tym razem dwa telefony, bo pobliskie miejsce, chociaż Trzawiowa od Włościańskiej troszeczkę dalej. Jak pan się do tego odniesie, do tego wahadła?
Tak, no jeżeli chodzi o Włościańską, to jak państwo, przynajmniej wiele osób, które korzystali z tej ulicy, wiedzieliście państwo, że tam są ograniczenia tonażowe i można było wjeżdżać tylko i wyłącznie pojazdami osobowymi, bo tylko te pojazdy na tym zwężonym odcinku w rejonie kościoła mogły się ze sobą minąć. Bardzo ciężko byłoby minąć się pojazdem osobowym z pojazdem większego gabarytu, jaki stanowi chociażby autobus linii 242, który został wprowadzony na ten odcinek ulicy ze względu na konieczność obsługi pasażerów, chociażby dojeżdżających tutaj do elektrowni PGE. Dlatego na ten etap koniecznym stało się puszczenie tego autobusu oraz wprowadzenie sygnalizacji wahadłowej, gdyż w innym przypadku, tak jak powiedziałem, nie byłoby możliwości minięcia się pojazdu autobusowego z pojazdem osobowym. Jeżeli chodzi o objazd do ulicy Kolumba, tak, jest tutaj objazd do ulicy Kolumba. Ze względu na to, że odcinek ulicy Kolumba pomiędzy Tamą Pomorzańską a Zapadłą musieliśmy zachować dla dojazdu do posesji. I on również działa na sygnalizacji wahadłowej. Także ten cały objazd, który jest u państwa zaznaczony bodajże kolorem pomarańczowym, proszę bardzo zwracać uwagę na tablice objazdowe, które posiadają figury geometryczne, kwadraty różnego koloru i one państwa prowadzą przez
te objazdy. Nie wiem, z którego dnia były te telefony, bo faktycznie pierwszego dnia...
Z poniedziałku.
No faktycznie pierwszego dnia, kiedy zmiana organizacji ruchu, wprowadzanie jej trwało kilka godzin, można powiedzieć od godziny 9 aż do godziny 17, 18, faktycznie dochodziło do drobnego chaosu, jak to pierwszego dnia przy takich większych zamknięciach, do jakichś kolejek pojazdów. Całkowicie inaczej to wyglądało już wczoraj i wygląda to dzisiaj. Jeżeli chodzi o korki... czy zastoje pojazdów w ciągu ulicy Mieszka Pierwszego, no to tutaj mamy zgłoszenia chociażby o kolizjach drogowych, tak? Sam osobiście widzieliśmy z kolegą, jak żeśmy patrolowali ulicę, że na Mieszka Pierwszego zderzyły się ze sobą dwa samochody i jeden pas ruchu był całkowicie wyłączony z użytkowania. Później przyjechał radiowóz policji, tutaj bardzo szybko przyjechał ten radiowóz policji, później jeszcze samochód, który musiał odholować bodajże Dacie. No i to spowodowało nagromadzenie się tych pojazdów na objeździe i występujące korki. Więc też bardzo Państwa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tych objazdach, bo każda kolizja może spowodować utrudnienia w ruchu.
Pani Iza jest z nami. Dzień dobry.
Tak, jeżeli chodzi o tą Milczańską,
to jeszcze
o wyjazd.
Jedno zdanie, tak?
Tak. Proszę Państwa, spodziewaliśmy się, że największe natężenie ruchu na wyjeździe z Milczańskiej będzie właśnie w prawą stronę. Dlatego tutaj musieliśmy zmienić program sygnalizacji świetlnej w ten sposób, żeby wypuścić jak najwięcej samochodów z ulicy Milczańskiej na prognozowanym większym natężeniu ruchu z prawego pasa, jednocześnie zachowując płynność natężenia ruchu na ulicy Mieszka Pierwszego. Stąd rozdzielenie pasów ruchu na Milczańskiej i prawy pas ruchu ma 31 sekund zielonego, a lewy pas ruchu ma 22 sekundy zielonego. W skróceniu zielonego światła na Mieszka Pierwszego dla tych pojazdów, które jadą do centrum. Chodziło też o to, proszę Państwa, żeby te pojazdy, które skręcają w lewo, nie tłumiły pojazdów skręcających w lewo z Mieszka Pierwszego w Milczańską od strony centrum. Ciężko mi to tak przez telefon dokładnie Państwu wytłumaczyć, musiałbym pokazać diagram, ale to rozdzielenie pasów ruchu umożliwiło wypuszczenie większej ilości pojazdów na relacji skrętnej w prawo z Milczańskiej niż było do tej pory. Do tej pory można było wypuścić kilka pojazdów i jeszcze piesi blokowali te pojazdy. Na dzień dzisiejszy, kiedy mamy 31 sekund zielonego, w cyklu potrafi przyjechać 9-11 samochodów albo i nawet więcej, jeżeli są sprawni kierujący. I z naszych obserwacji dnia wczorajszego i dzisiejszego poranka widać, że ten zamiar spełnił swoje zadanie, bo oprócz godzin szczytu, czyli mniej więcej 15:30, 16:30, gdzie Milczańska i tak zawsze stała, to jednak to nam się dzisiaj upłynnia, mimo znacznie zwiększonego ruchu w ciągu ulicy Milczańskiej. Więc taki był ten zabieg, stąd też rozdzielenie pasów ruchu.
Czy pani Iza jest cierpliwą osobą? Dzień dobry.
Ja to słucham i szczerze mówiąc, diabli mnie biorą. Jak słucham tego pana, nie wiem skąd on czerpie swoją wiedzę, albo czy to jest zaklinanie rzeczywistości.
Pan Marcin Harenza jest na miejscu, na pewno był wczoraj, wiem i przedwczoraj.
Znaczy ja wczoraj jechałam Mieszka Pierwszego, ale nie o Mieszka i były stałe korki, nie było żadnego wypadku, natomiast nie o tym chciałam mówić. Chciałabym się dowiedzieć, jak można się dostać i wydostać z ulicy Klemensiewicza. Tam jest osiedle, jest tam kilkaset rodzin i proszę pana, nie ma możliwości praktycznie wyjechać. Jest z jednej strony, jeżeli się chce wyjechać koło Netto, tam nie uprzedzono, że zrobiono ulicę jednokierunkową. Bo de facto praktycznie jest tak, że z ulicy Klemensiewicza nie można wyjechać, bo są zakazy postawione. Nie wiadomo, czy to jest zakaz dla mieszkańców, czy nie dla mieszkańców. Jest zakaz wjazdu, ale jest zrobiona tam powiedzmy taka nitka, że można wjechać, ale oczywiście nakaz skrętu w prawo. Jeżeli ktoś pojedzie w prawo, to praktycznie będzie musiał potem wbijać się na Mieszka Pierwszego. Natomiast dojazd do ulicy Klemensiewicza nie ma możliwości, bo nie ma możliwości, jak się jedzie z Krygiera i się skręca przy kościele, nie ma możliwości, żeby w tym momencie skręcić w prawo. Nie ma prawo skrętu. Trzeba jechać cały czas praktycznie do ulicy Milczańskiej. Jeżeli się jedzie z Krygiera, wjedzie w Szczawiową, to jest mylący opis, że zakaz, że objazd do ulicy Kolumba, ale nic nie ma o tym, że na ulicy Klemensiewicza.
Panie Izo, bardzo dziękujemy za naświetlenie tego problemu. Pozdrawiamy. Co pan Marcin?
Jeżeli mogę wyjaśnić, to tak, troszkę nie wiem, co starałem się słuchać panią i patrzeć tutaj na mapę, więc tak, na dzień dzisiejszy wyjeżdżając z ulicy Klemensiewicza, oficjalny objazd jest poprzez ulicę Chmielewskiego, Tamę Pomorzańską, Szczawiowa i dalej możemy pojechać Włościańską, bądź dalej kierując się Szczawiową do ulicy Ustowskiej i Krygiera. Natomiast my obserwujemy ruch już od soboty. To nie jest tak, że my działamy tylko od poniedziałku, bo pierwsze zmiany w tym rejonie już nastąpiły w sobotę. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, który też jest na miejscu. Razem z nim obserwujemy ten ruch. Początkowo od soboty został wyłączony wylot z ulicy Smoleńskiej w stronę Budziszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich. Natomiast z jakichś tam innych lekkich przyczyn uzgodniliśmy z wykonawcą, że w tym momencie otworzymy do końca lipca jeszcze wylot ulicy Smoleńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Budziszyńską, przynajmniej do końca lipca. Więc teraz pani słuchaczka, która mówiła o ulicy Klemensiewicza, będzie miała dwie trasy wyjazdowe. Albo, tak jak powiedziałem wcześniej, w stronę ulicy Chmielewskiego, albo przez ulicę Smolańską i później albo w stronę Milczańskiej, albo w stronę ulicy Włościańskiej. Także tu obserwujemy to, staramy się państwu jak najbardziej pomóc. No i ten odcinek Smolańska wlot w Budziszyńską będzie otwarty, powiedzmy tak, dziś do końca lipca. Później trzeba będzie jednak te skrzyżowanie zamknąć, przynajmniej wylot z ulicy Smolańskiej ze względu na wykonanie torów tramwajowych, ze względu na konieczność wykonania nowych instalacji, gdzie magistrale wodne tam są do wykonania, sieci teletechniczne, kanalizacji gazowej. Ogólnie również będzie częściowy remont tego wiaduktu, więc te utrudnienia później nastąpią. Natomiast jeżeli chodzi o Smolańską, to jeszcze przez ten miesiąc postaramy się państwu to udrożnić. Mogę też mieć dla państwa taką jeszcze jedną dobrą wiadomość. Tu przed chwilą pani powiedziała o autobusie 811, 806. 811 raczej kursował zgodnie z rozkładem jazdy. 806 nie bardzo jeździł ze względu na to, iż zastawione przez pojazdy ulice Szpitalna i Połabska uniemożliwiły wprowadzenie autobusu linii 806 na kierunku do centrum miasta. Tutaj Straż Miejska wczoraj interweniowała, usunęła 21 pojazdów z ulicy Szpitalnej. Dzisiaj również interweniuje na Szpitalnej i Połabskiej. Także bardzo państwa prosimy o zwrócenie uwagi na zakazy zatrzymywania z tabliczkami o odholowaniu, bo opóźnienia autobusu wynikają z tego, iż autobus po prostu nie może przejechać przez ulice, które powinny być oczyszczone z pojazdów samochodowych, a niestety nie. I tu nie jest kwestia osób, które mieszkają na tych ulicach, ale głównie tych osób, które dojeżdżają do szpitala i nie widzą tych znaków, nie chcą widzieć tych znaków, albo mimo naszych informacji, że prosimy to nie parkować, bo autobus nie przejedzie, to jednak osoby zostawiają samochód i biegną. Jedna z na przykład poradni medycznej. Jedna taka dobra wiadomość, proszę państwa, która też tutaj będziemy chcieli się państwu przychylić i pomóc, to jest, iż dzisiaj odcinek od Kolumba, od ulicy Zapadłej do Tamy Pomorzańskiej, jak wcześniej powiedziałem, jest na wahadle. Jest to konieczność przebudowy tego odcinka, ale uzgodniony jest z wykonawcą i planujemy, iż pod koniec sierpnia, może na początku września, chcemy już udróżnić przejazd pod wiaduktem w rejonie skrzyżowania Dąbrowskiego, Zapadła, Kolumba i umożliwić państwu wyjazd poprzez ulicę Starkiewicza, Dąbrowskiego, Kolumba aż do ulicy Wyszyńskiego. Także tutaj ten dolny objazd i dojazd do szpitala będzie koniec sierpnia, początek września udostępniony dla państwa. Więc te największe zmiany, jakie teraz są na Pomorzanach, są związane też z okresem wakacyjnym, gdzie ten ruch jest około 1/3 mniejszy i niektóre cięższe zadania musimy już teraz rozpocząć.
No i a propos właśnie dojazdu do szpitala, bo ważne informacje pan podał, jeżeli chodzi o ten wiadukt. Posłuchajmy.
Witam, Ryszard Spłonis. Taki punkt centralny to jest szpital na Pomorzanach, gdzie przyjeżdżają różni pacjenci. Rozmawiałem z nimi, bo też tam czasem zaglądam. Nikt nie powiedział, co przeżywają pacjenci, którzy przyjeżdżają gdzieś z daleka. Pacjenci ze Świdwina, ze Świnoujścia przyjeżdżają, z Choszczna. I co oni muszą przeżywać, pakując się w takie korki i w takie blokady miasta. Coś strasznego dla tych pacjentów. Naprawdę, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. No, dzisiaj już jest łatwiej, lepiej, ale tak jak pan, panie Marcinie, powiedział, no trzeba czytać znaki, trzeba obserwować. Rzeczywiście nie jest to sytuacja łatwa i komfortowa, no ale po to mamy prawo jazdy, prawda, żeby no, reagować na to, co widzimy na drodze.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli coś musimy jeszcze poprawić albo coś jest nie do końca tak, to oczywiście państwa przepraszamy. Jeżeli trzeba coś poprawić, prosimy o dane sygnały. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, iż tablice objazdowe stanęły około tygodnia przed planowaną inwestycją, tak, rozpoczęcia tutaj przebudowy powstańców wielkopolskich. One były co prawda chwilowo zaklejone, żeby nie wprowadzały w błąd, ale już można było się z nimi zapoznać. Na każdej tablicy objazdowej mamy różne figury geometryczne. Dla tej przebudowy akurat jest to kwadrat. Różne kolory objazdów symbolizują różne kolory kwadratów. Dodatkowo, jeżeli chodzi o szpital, mamy dwie drogi dojazdowe do szpitala. To jest poprzez Plac Szyrockiego, Dąbrowskiego, ulicę Starkiewicza i dalej tutaj możemy dojechać przez Grudziącką i Józefa. Z drugiej strony dojazd do szpitala jest realizowany przez Mieszka I, Mielczańską i ulicę Szpitalną. Bardzo prosimy zwracać uwagę, dojazd do szpitala jest dodatkowo oznaczony takim symbolem Czerwonego Krzyża, żeby dokładnie było widać, że tu zmierzamy do szpitala. Problem polega na tym również, to co państwu powiedziałem, że ulice Szpitalne i Połapskie są zastawiane właśnie przez pojazdy osób, które przyjeżdżają głównie spoza miasta Szczecin i to właśnie blokada spowodowana przez te niezbyt fortunnie zaparkowane pojazdy powoduje dalsze przemieszczanie się zatorów drogowych na inne ulice. Dlatego zwracam się do państwa z prośbą, nie tylko ja, ale również służby miejskie. Czytajmy znaki, zwracajmy na nie uwagę, zwłaszcza na tablice objazdowe. Tak jak powiedziałem, wczoraj ten ruch już był znacznie lepszy. Dzisiaj również sytuacja rano była lepsza niż w poniedziałek. No, obawiamy się trochę godzin powrotu, to jest między godziną 15.30 a 16.30, ale wówczas już przybiliśmy do tego, że ulica Mieszka I czy Mielczańska raczej były ulicami o zwiększonym natężeniu ruchu, tak?
I teraz jest pytanie od pasażerki miejskiej komunikacji. Może uda się tutaj dodać jednak przystanki? Proszę posłuchać.
Dzień dobry, mam na imię Beata. Dzwonię z drogi pieszej ze szpitala na Pomorzany, żeby dostać się do dworca PKP. Okazuje się, że w kierunku od szpitala Pomorzany do dworca PKP przystanki są na ulicy Szpitalnej, a później dopiero na ulicy Potulickiej. Trzy przystanki po drodze pisze, że są nieczynne. Coś strasznego, jeżeli chodzi o pacjentów, osoby przyjeżdżające spoza Szczecina. To jest tragedia. Jak takie osoby mają się dostać do dworca? I autobusy też są przeładowane rano, przepełnione, że osoby jadące do pracy również nie mogą się dostać, żeby punktualnie dojechać, mimo że wyjeżdżają wcześniej. Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy, panie Marcinie.
To jeżeli mogę odpowiedzieć, tak, ta sytuacja, o której pani wspomina, miała miejsce w poniedziałek i za to przepraszamy, ale jest to wina właśnie tych nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w ciągu ulicy Szpitalnej i ulicy Połapskiej. Te karteczki, o której pani mówiła, że przystanek jest wyłączony, tak, zostały one wyłączone ze względu na to, iż autobus z linii 806 na kierunku właśnie do dworca głównego musiał zostać przekierowany przez ulicę Mielczańską i Mieszka I, gdyż fizycznie nie mógł przejechać ulicą Szpitalną i Połapską, właśnie przez źle zaparkowany samochód. Sytuacja poprawiła się dopiero wczoraj o godzinie 15.30, kiedy Straż Miejska odholowała tutaj ponad 21 samochodów i holuje również dzisiaj i jutro, więc mamy nadzieję, że ten 806 będzie właśnie już jeździł tą ustaloną wcześniej trasą i zabierał pasażerów zarówno z rejonu ulicy Szpitalnej, Połapskiej z Boczną i dalej będzie się kierował Starkiewicza do ulicy Piekary i Potulicką. Także przyjmujemy to, co pani powiedziała. Faktycznie tak było. To już mam nadzieję, że zostało poprawione.
Jedno pytanie, potem drugie i będziemy kończyli. Proszę bardzo.
Czy nie lepiej byłoby na Kolumba zrobić pełnoprawną ulicę jednokierunkową, zająć ten jeden pas ruchu i chociaż trochę się odkonfurkuje, bez różnicy, w którą stronę. To ludzie po prostu wracając, jadąc na Pomorzana albo jadąc na Pomorzana, by robili mniejszy korek tam na tym ruchu wahadłowym, bo słyszę, że dzisiaj jest...
Co pan, panie Marcinie, na taką propozycję?
Proszę państwa, no propozycja byłaby dobrze, gdyby nie to, że w niektórych miejscach ulica Kolumba nadal jest nieprzejezdna ze względu na konieczność przebudowy instalacji podziemnych. Więc do niektórych posesji możemy na ulicy Kolumba dojechać albo od strony dworca, a do niektórych niestety od strony ulicy Tamy Pomorzańskiej.
No i jeszcze...
To, co państwu powiedziałem, to staramy się. Miałem rozmowę dzisiaj z wykonawcą z samego rana. Wykonawca postara się otworzyć przejazd pod wiaduktem na Dąbrowskiego i Kolumba aż do ulicy Wyszyńskiego, od Dąbrowskiego do Wyszyńskiego. Koniec sierpnia, początek września. Takie mamy zapewnienie.
Mówił pan o ulicy Smolańskiej, to teraz ulica Chmielewskiego, czyli można powiedzieć przedłużenie Smolańskiej, z drugiej strony Kolumba.
Dzień dobry, Zbyszek ze Szczecina. Gdyby wyjechać z Pomorzan, korek przebiega przez ulicę Milczańską, przez ulicę Powstańców Wielkopolskich, prawdopodobnie aż przez Budziszyńsko, tam mnie nie ma, ale ja stoję na ulicy Świętego Maja, czyli jeszcze mam do przejechania Ruską, Frysztacką i dopiero Powstańców i dopiero Milczańską. A przypuszczam, że od pętli od tramwajowej, tam od ulicy Budziszyńskiej, równie wielki korek. Nie rozumiem tego, dlaczego w tym czasie zamknięto ten remont w chwili, gdy jest nieprzejezdna ulica Chmielewskiego.
To był telefon z poniedziałku, to warto podkreślić.
No, dlatego w poniedziałek faktycznie tak to mogło wyglądać. Widzieliśmy to na własne oczy, natomiast już... No i pewnie to było w godzinach szczytu komunikacyjnego, tak? Mam nadzieję. Natomiast wczoraj już ta sytuacja uległa lekkiej poprawie. No cóż mogę państwu powiedzieć? Wszyscy jeszcze uczymy się tej organizacji ruchu. Mówię tu o kierujących samochodami, jak również osobie piesze i czy komunikacja miejska. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki. Jeszcze takie zapoznawanie się z tą organizacją ruchu na tak dużym rejonie przez kierujących i przez pieszych może trwać przez najbliższe 2-3 dni. Mamy porównania z innymi większymi przebudowami na terenie miasta Szczecin. Za wszelkie utrudnienia jak najbardziej przepraszamy, natomiast to, co mogę państwu powiedzieć, teoretycznie może się wydawać, że faktycznie mogliśmy tego nie zamykać, tamto otworzyć albo nie zamykać, dopóki nie otworzyliśmy innej ulicy. Natomiast to nie tylko organizacja ruchu ma wpływ na zamknięcie ulic, ale również i terminy i inne ustalenia na budowie. Czasami jest taka sytuacja, że wykonawca po prostu nie może czekać. Myśmy i tak z tą przebudową czekali na początek lipca. Jest ona ściśle związana z ulicą Sosabowskiego, gdyż żeby wyłączyć Powstańców Wielkopolskich i wprowadzić tramwaje dwukierunkowe na linii numer 4 na odcinku od placu Szereckiego do placu Rodła, no musieliśmy najpierw zwolnić jakby ulicę Sosabowskiego i tam dopuścić pojazdy zarówno osobowe, jak i wprowadzić tramwaje linii 5 i 7, a tramwaje dwukierunkowe kursujące do niedawna po ulicy Mickiewicza właśnie przerzucić na linię numer 4 zasilającą Powstańców Wielkopolskich. Więc te dwie duże inwestycje ze sobą musiały być skoordynowane i czasami my też to wszystko widzimy. Nie chcielibyśmy wszystkiego państwu zamykać. Też jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Zależy nam na państwa dobru, ale też musimy patrzeć na inne warunki, które zmuszają nas do takiego, a nie innego przymknięcia ulic.
Przypomnijmy, kiedy, jak dobrze pójdzie, jak nie okaże się, że są jakieś kolizje podziemne, będzie zakończenie przebudowy Powstańców Wielkopolskich?
Teoretycznie wykonawca ma zakończyć zadanie do lipca 2025 roku. Ten etap, który mamy dzisiaj, Powstańców Wielkopolskich, to myślę, że jest co najmniej początek wiosny 2025. Później czeka nas jeszcze odcinek od ulicy Milczańskiej do właśnie pętli Pomorzany. Tu już powoli będziemy też się zastanawiać nad organizacją ruchu. Natomiast też to, co powiedziałem już u państwa dwa razy, staramy się odblokować ulicę Kolumba. Planujemy przejezdność całej ulicy Kolumba na koniec października, początek listopada. Przejezdność, co nie oznacza, że całkowite zakończenie ze wszystkim oddaniem, ale przejezdność. Natomiast przejezdność odcinka od Dąbrowskiego w stronę ulicy Wyszyńskiego, od koniec sierpnia, początek września, taki przełom.
Pan Marcin Harenza, współorganizator organizacji ruchu wokół Alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, do widzenia, miłego dnia.
Miłego dnia, do usłyszenia, 12.49, a kolejnemu gościowi bardzo dziękuję za cierpliwość. Tym gościem jest pani podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, ale ja jestem cierpliwa. Słuchając tematu, to wiem, że jest palący dla wszystkich nas, więc rozumiem.
Tak, bo nie tylko dla mieszkańców Pomorza, ale dla tych, którzy dojeżdżają chociażby do szpitala, to bardzo ważny temat. Telefonów nie brakuje. Cieszymy się zresztą, że pan Marcin Harenza przyjął zaproszenie jako osoba najbardziej zorientowana w tych utrudnieniach, wyjaśniła naszych słuchaczy wątpliwości. Oczywiście czekamy na kolejne telefony. A zaprosiliśmy panią, żeby porozmawiać o tym, jak policja zachodniopomorska jest przygotowana do tego sezonu na wodzie. W ubiegły weekend utonęło w W Polsce aż 15 osób. U nas mieliśmy wczoraj kolejny przypadek utonięcia. W Redze utonął mężczyzna, dokładnie w Resku. Tragiczne zdarzenie. W sobotę mieliśmy utonięcie w Międzyzdrojach. Ale innym problemem, oprócz utonięć, co jest oczywiście bardzo ważkie, jest problem pijanych osób na różnym sprzęcie pływającym. I tym z silnikami, i tym z żaglami, i tym poruszanym siłą mięśni ludzkich, czyli siłą wioseł. Jest taki projekt Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu, żeby, to do sądu będzie należała oczywiście decyzja, odbierać jednostki pływające, a są one nieraz dużo warte, pijanym sternikom. Zobaczymy, czy to wejdzie w życie, ale skoro ma być tak, że sąd będzie decydował o zajęciu samochodu, czy już decyduje, czy też równowartości finansowej, to czemu tego nie zrobić na wodzie? Ale przy tej rozmowie o bezpieczeństwie na wodzie, kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to pojawiło się ze strony prezesa WOPR-u takie westchnienie, że oni mandatów niestety nie mogą serwować tym, którzy spożywają alkohol, używając sprzętu na wodzie, czy też pływając w wodzie w stanie nietrzeźwym. A policjanci mają takie możliwości, prawda?
Tak, naturalnie i rzeczywiście prawdą jest to, że jeżeli ktoś z woprowców stwierdzi, że jest podejrzenie, że osoba, która korzysta ze sprzętu wodnego, jest po alkoholu, to po prostu powiadamia nas i my wspieramy swoimi kompetencjami taką sytuację, czyli egzekwujemy przepisy prawa. Panie redaktorze, szanowni państwo, mam przekonanie ogromne po rozmowie z naszymi ekspertami, jeżeli chodzi o policję wodną, że zbyt mała świadomość w społeczeństwie, że alkohol plus korzystanie ze sprzętu wodnego to jest łamanie prawa. Zbyt mało chyba się o tym mówi, no ale dobrze, że na Państwa antenie możemy o tym temacie właśnie wspomnieć i mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni raz. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli korzystamy ze sprzętu mechanicznego wodnego, czyli motorówki, wszystkie łodzie, które są wyposażone w silniki i kierujący takim pojazdem jest nietrzeźwy, to narusza przepis kodeksu karnego, dokładnie ten, który jest stosowany w przypadku pijanych kierowców, czyli tych, którzy korzystają z samochodów na drogach. Bo w artykule jest zapis, że kto kieruje z pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości na drodze lądowej bądź w ruchu wodnym, czyli popełnia to samo przestępstwo. Z kolei, jeżeli korzystamy ze sprzętu wodnego, który nie ma silnika, czyli kajak, rower wodny i też kierujący jest po alkoholu, to popełnia wykroczenie. Jest specjalna ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i tam artykuł 35 sankcjonuje taką sytuację. Więc oczywiście jest konieczność tego, aby w społeczeństwie była świadomość tego, że korzystanie z wszelkiego sprzętu na wodzie po alkoholu jest zabronione, bo jest po prostu skrajnie niebezpieczne. W rozmowie właśnie z policjantami wspomnieli, że najczęściej podczas służby mają do czynienia z takimi oto sytuacjami, że ktoś jest w czasie wolnym, na wakacjach. To często jest też u nas w Szczecinie, jacyś turyści i jest już naprawdę duża możliwość wypożyczenia na dowód bez jakichkolwiek specjalistycznych uprawnień roweru wodnego czy innego sprzętu dopuszczalnego właśnie bez uprawnień i dajemy sobie czas, co bardzo nas cieszy, bo przecież Szczecin i woda to jedno. Natomiast brak jest świadomości u tych osób, że na przykład zabrane na rower wodny piwo i wypite, no to stanowi już niestety naruszenie przepisów i kontrola przez policję i ujawnienie jakiegokolwiek stężenia zabronionego przez prawo jest później egzekwowane na drodze chociażby mandatu. Więc naprawdę należy o tym pamiętać.
Mamy jeszcze 3 minuty. Chcę panią zapytać o kwestię państwa obecności na wodach, a tych i płynących, i stojących nie brakuje w zachodniopomorskim. Ile jest właśnie takich jednostek, które operują na wodzie? Jak to policzyć? Czy jest na przykład jakaś jednostka w Świnoujściu? Ile jest w Szczecinie? Czy jest nad jeziorem Miedwie, bo tam na przykład jest strefa, gdzie można używać łodzi motorowych, a to się niestety zdarza.
Naturalnie nasz region to naprawdę bardzo dużo akwenów, bo jeziora, rzeki, morze, no nie muszę obrazowo tego bardziej rozszerzać i oczywiście policja musi być dostosowana do tego, żeby również dbać o bezpieczeństwo na wodzie. W naszym regionie mamy 25 jednostek pływających na wyposażeniu policji, ponad 50 policjantów dedykowanych do obsługi tego sprzętu ma odpowiednie kwalifikacje sterników i praktycznie no, tylko kilka dosłownie jednostek w regionie nie ma takiego sprzętu, bo nie ma na swoim terenie jakichś znacznych zbiorników wodnych, ale znakomita większość ma i oczywiście przede wszystkim w sezonie od maja do końca września, a jak jest pogoda i potrzeba, to dłużej. Pełnimy służbę na akwenach, a w Szczecinie referat wodny funkcjonuje przez cały rok, bo oczywiście kontrole zbiorników wodnych to nie tylko sezon lato, ale też lodowiska i zamarznięte akweny w zimę. Teraz jesteśmy na progu wakacji, pogoda jest zmienna, ale generalnie sprzyja temu, że spędzamy czas na wodzie, apelujemy o rozsądek, o trzeźwość, o korzystanie z kąpieli strzeżonych pod okiem ratownika. Proszę Państwa, pan redaktor wymienił te ostatnie zdarzenia, jeżeli chodzi o utonięcia. Jest początek sezonu, początek wakacji. Apelujemy, aby ta statystyka nie zmieniła się.
Pani rzecznika, o Miedwie chciałem zapytać i o Świnoujście. Czy tam są jednostki pływające?
Tak, tak, policjanci pełnią służbę zarówno na Miedwiu, jak i Świnoujściu. Jest też Łódź i jak najbardziej jest to pod nadzorem policjantów. Ale chcielibyśmy, żeby było nas więcej, ale no, służba jest tak planowana, żebyśmy byli i reagowali wtedy, kiedy można przede wszystkim zapobiegać nieszczęściu i tak nasza służba jest zaplanowana.
Trzeba pamiętać o tym, że funkcjonariusze policji nie zastąpią naszych mózgów. Musimy myśleć, musimy być przezorni i ostrożni na wodzie. Nie sięgajmy po alkohol, kiedy korzystamy z wody.
Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu. Apelujemy naprawdę o to, bo to bezpieczeństwo ma wpływ każdy z nas i apelujemy o to, aby policjanci nie musieli interweniować w ten okres wakacyjny.
Bezpiecznego wypoczynku. Pani podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję.
My także dziękujemy. Mariusz Tołajkowski, Sławomir Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po 12:00.